Chwała Bogu.
Niech będzie błogosławione imię Boże. Dzisiaj mamy szczególną niedzielę. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Mamy koniec roku szkolnego. To jest tak naprawdę pierwsza niedziela wakacji, tak formalnie. Część z nas już jest myślami gdzieś tam, wiecie, na wakacjach. Niektórzy są już na urlopach, tak? Błogosławimy oczywiście uczniów, którzy skończyli rok szkolny, ale też nie zapominamy o nauczycielach. Tak? Ich trud i staranie to jest Boże błogosławieństwo. Ja sam nieraz byłem świadkiem, jak wymagające i jak wyczerpujące jest to zajęcie. Dlatego Panie Boże, błogosław nauczycieli szkolnych. Dziękujemy za ich służbę. Dziękujemy za służbę cioci Lidzi. Amen. I kochani, nieprzypadkowo o tym mówię, bo to się tyczy nas też. Otóż przypominam wam, że i my jesteśmy uczniami, tak? Jesteśmy uczniami Pana i dla nas być może kończy się jakiś etap edukacji, ale nas wakacje od Ewangelii nie dotyczą, tak? Wciąż pozostajemy uczniami Pana Jezusa Chrystusa i każdy kolejny rok niech będzie postępem w naszej dojrzałości. Amen? Amen. Jezus Chrystus jest naszym najlepszym nauczycielem. My, tak jak dzisiaj, właśnie tu i teraz, gromadzimy się, by przyjąć i zachowywać Jego naukę. I to bezpośrednio od Niego, od samego Jezusa, Syna Bożego, uczymy się najwięcej. I gdybym miał dzisiaj dać choćby jeden taki dobry przykład takiego przyjmowania Jego nauki, to przypomniałbym wam pewną historię, pewien fragment pewnego ucznia Pana Jezusa. Czytamy o tym w Ewangelii Łukasza. W Ewangelii Łukasza, rozdział 11. I czytamy od pierwszego wiersza, rozdział 11. Pierwszy wiersz. A gdy on, oczywiście chodzi o Pana Jezusa, w pewnym miejscu modlił się i zakończył modlitwę, ktoś z jego uczniów rzekł do niego: Panie, naucz nas modlić się, jak i Jan nauczył uczniów swoich. I doskonale wiecie, co było potem, tak? Znacie, można powiedzieć, na pamięć tę odpowiedź, na tę prośbę, czego nas nauczył nas wszystkich, czego nas nauczył nasz Pan Zbawiciel, dał nam najwspanialszą lekcję modlitwy. Modlitwy pańskiej. I Pan Jezus zaczyna swoją odpowiedź, jak wiecie, na tę prośbę odpowiada od słów: gdy się modlicie, mówcie. Tak? Wiecie, ja myślę, że tam wszyscy, którzy macie Biblię gdzieś otwartą, możecie się nie krępować. Spróbujemy razem wszyscy przeczytać, jak brzmi ta modlitwa. Tak? To jest, zaczyna się od Łukasz, drugi wers w tym rozdziale. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam na każdy dzień i odpuść nam nasze grzechy, albowiem i my odpuszczamy każdemu winowajcy swemu. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. To jest wersja Łukasza. Kazań o modlitwie, to ja wiem, że już słyszeliście bardzo wiele, prawda? A o modlitwie pańskiej to chyba najwięcej kazań wygłoszono, jeśli chodzi o modlitwy. Nasz drogi pastor, jak wiecie, jest autorem bardzo fajnej książki, która jest o modlitwie, tak? Modlitwa wierzącego, taki jest jej tytuł, i która w całości zasadza się na Słowie Bożym. Każdy rozdział jest jakby poświęcony osobnej części tej modlitwy, tak? No i pytanie brzmi, czy o modlitwie warto znowu mówić? Czy do tematu modlitwy trzeba wciąż wracać? Ja myślę, że tak. Oczywiście i to zawsze. I jak mawiał apostoł, powtarzać się wam tego nie sprzykrzy, ponieważ powtarzanie jest dla was ochroną, tak? A jeszcze, żeby dorzucić, powtarzanie, mówi się, jest matką nauki, bo przez powtarzanie my uczymy się najskuteczniej. Ale wiecie, ja dzisiaj chciałbym zwrócić waszą uwagę na zupełnie jakby troszkę inną sprawę. Do treści modlitwy jeszcze wrócimy, Ojcze nasz. Zauważcie, że już samo to, że jeden z uczniów Pana Jezusa zwrócił się z prośbą do Niego, to już było coś niesamowitego. Zwróćcie na to uwagę, bo to już w zasadzie była swoista jakby taka pierwotna modlitwa. Panie, naucz nas modlić się. Widzicie, on nie prosił, naucz nas czynić znaki, cuda, nie prosił o miejsce przy stole, tak? Nie chciał wyjaśnień rzeczy przyszłych, nie prosił, daj nam więcej wiary, ale właśnie prosił o coś innego. Ten uczeń prosi o umiejętność modlitwy. Dlaczego? Dlaczego akurat o to? Ja uważam, że ten uczeń dostrzegł coś, co go do tego skłoniło. Chociaż on na pewno miał styczność, musiał mieć styczność z uczniami Jana Chrzciciela, być może sam był jednym z nich. I moglibyśmy powiedzieć, no ale tu wiesz, tu chodzi o takie podtrzymanie jakiegoś zwyczaju, skoro Jan swoich uczył, to teraz Panie, Ty nas naucz Twojej wersji. Ale chciałbym wam zwrócić uwagę, że wszyscy uczniowie Pana Jezusa to byli rodowici Żydzi, prawda? No co jak co, ale każdy Żyd to chyba wie, co to jest modlitwa, wie jak się modlić, umie zacytować psalmy. No więc skąd ta potrzeba w tym uczniu była? Dlaczego ten uczeń prosi, naucz nas modlić się? I ja sądzę, że w tej konkretnej prośbie tego ucznia było coś takiego, że on w modlitwach Pana Jezusa, zresztą jak w całym jego życiu i w jego działalności, dostrzegł coś niezwykłego. Ten uczeń zobaczył, ten uczeń widział, ten uczeń musiał zobaczyć, że modlitwa jego mistrza to coś o wiele więcej, że to jest coś, co i on sam potrzebuje. Tak? On musiał zauważyć, że Pan Jezus czerpie z tej modlitwy siłę, radość, postawę ducha, no bo wiecie, no umówmy się, czy jest coś innego, co nam daje więcej siły, tak, niż rozmowa z Ojcem w niebie? No gdyby modlitwa Pana Jezusa nie była czymś szczególnym, to ja myślę, że tak chętnie uczeń by o to tak nie prosił. Dostrzegł w modlitwie, jak Jezus się modli, tak, jak ta modlitwa inspiruje i prosi o to samo dla siebie i dla pozostałych uczniów. Zwróćcie na to po prostu uwagę. Bo czy można prosić o coś lepszego? Pan Jezus zachęca nas przecież w swojej Ewangelii. Proście, a będzie wam dane. Proście o cokolwiek w moim imieniu. Tak? To jest cały czas Pan Bóg zachęca nas, abyśmy się do Niego zwracali. Zresztą Pan Jezus wiecie, co powiedział. Jakiż ojciec spośród was, gdy syn poprosi go o jedzenie, da mu kamień. Tak? O ileż bardziej ojciec wasz w niebie da ducha swojego świętego tym, którzy o niego proszą. No i wiecie, z Biblii i z wielu książek dowiadujemy się, czym jest modlitwa, jak się modlić, jakie są rodzaje modlitwy, że wiecie, że to są prośby, tak? Że to są prośby, że to są zawsze prośby, tak? Nie tylko prośby. Że modlitwa to jest przede wszystkim dziękczynienie, to jest uwielbienie, to jest właśnie wstawiennictwo za innymi, tak? Bo to jest nasza powinność modlić się o siebie nawzajem. I wiemy też że ze Słowa Bożego, że do Boga winniśmy się zwracać no, z czymś bardzo ważnym, czyli z wiarą, tak? Z wiarą. Ale już samo to, słuchajcie, że my możemy się zwracać bezpośrednio do samego Boga. Oczywiście za pośrednictwem Jego Syna, bo jest jeden pośrednik między Bogiem a ludźmi. Już samo to, że wzywamy imienia Boga, tak? To jest ku naszemu zbawieniu. Czy to nie jest wspaniałe? Możemy z Nim rozmawiać osobiście. I wiecie, i o skutecznej modlitwie w wierze i w przebaczeniu, o modlitwie, której towarzyszy wyznanie grzechów. Już wiele powiedziano, wiele napisano, tak? I oczywiście nigdy nie będzie dosyć, bo to jest dla nas ważny temat. Modlitwa ma, jak wiecie, przeogromną moc. Modlitwa jest podstawą budowania naszej więzi z Bogiem. Chcę wam powiedzieć, że Bóg szuka, Bóg czeka, Bóg nasłuchuje, Bóg chce usłyszeć i On słyszy każdą twoją modlitwę. Piotr w swoim liście, 1 Piotra 3,12, albowiem oczy Pana zwrócone są na sprawiedliwych, a uszy Jego ku ich prośbie. No i wiecie, Bóg jest nie tylko doskonałym słuchaczem, ale jest też doskonałym ojcem dla swoich dzieci. Tu chciałem wam powiedzieć taką historię teraz niedawną. Mój syn wyjechał daleko na delegację, aż za ocean. Moja żona, wiecie, codziennie czekała z wielką niecierpliwością, no bo się martwi na jakąś wiadomość, choćby jakiś malutki SMS-ik, tak? Jakaś krótka może rozmowa, martwiła się, wiecie, jak to matka. Oczywiście uspokajałem ją, mówiąc, słuchaj, on ma teraz inne zmartwienia na głowie, on teraz nie ma głowy do tego, żeby, wiecie, z mamusią rozmawiać, więc się po prostu nie martw. Ale ona oczywiście czekała, oczywiście doczekała się, ale wiecie, o co mi chodzi? Że jeśli my, rodzice, tak, pragniemy kontaktu z naszymi dziećmi, nieważne w jakim są wieku, naprawdę. Takie, wiecie, zwykłe co u ciebie, wiecie, albo jak się masz, może by to i wystarczyło, ale wiadomo, że nie wystarcza, ale zawsze coś. Jeśli my łakniemy tego kontaktu z naszymi dziećmi, to pomyślcie, o ile bardziej nasz ojciec, który jest w niebie, pragnie, abyś do niego przychodził. Abyś przychodził do niego w modlitwie i dzielił się z nim swoim życiem, tym, co masz w sercu. Ale tu przechodząc, kochani, do sedna. Bo ja tutaj mam taki bardzo konkretny plan. Chciałbym się skupić na jednym bardzo ważnym aspekcie modlitwy. Tak? Nasza modlitwa powinna być, i to jest zgodne ze Słowem Bożym, zgodna z wolą Bożą. Tak? Tak też łatwo powiedzieć. Modlitwa zgodna z wolą Bożą. Na taką modlitwę oczywiście Bóg od razu najchętniej odpowiada. Tak? Zresztą przeczytajmy w pierwszym liście Jana 5,14. Jan pisze tak. Taka zaś jest ufność, jaką mamy do Niego, iż jeżeli prosimy o coś według Jego woli, wysłuchuje nas. Więc mamy potwierdzenie tego. Wiecie, to jest istotne, bardzo istotne, abyśmy nie prosili według własnej woli, własnych zachcianek, ale w zgodzie z Jego wolą, z Jego pragnieniami, z Jego zamysłami. I to jest oczywiste, co ja wam dzisiaj wszystko mówię, tak? No ale pytanie brzmi, jak odkrywać Bożą wolę? To jest trudny oczywiście temat i to jest w ogóle tak naprawdę zagadnienie na osobne kazanie, ale wymieńmy króciutko kilka takich źródeł. Skąd pozyskujemy, skąd my wiemy, jaka jest Boża wola względem ciebie, mnie. Więc oczywiście pierwsza rzecz to jest Pismo Święte. To w Biblii mamy, Słowo Boże zawiera wszystkie Boże przykazania, Boże obietnice i tam możemy szukać Bożej woli. To, o co się modlił Darek. Druga sprawa, prowadzenie Ducha Świętego, prawda? To Duch Święty napełnia nas, prowadzi i przez Ducha Świętego też jesteśmy w stanie tą wolę poznać. Okoliczności, które są w naszym życiu, wiecie, szczególnie te, które się nagle zmieniają, my nie mamy na nie wpływu, to też jest jakiś rodzaj przekazu Bożej woli. I bardzo ciekawa rzecz, która być może nie jest zbyt powszechna, skąd czerpiemy Bożą wolę, kochani, mądra rada starszych, bardziej doświadczonych, wierzących ludzi. Po prostu idź i zapytaj swojego brata, tak? To jest też pewien rodzaj pozyskiwania i szukania Bożej woli. No i oczywiście możemy powiedzieć, że jeśli Bóg, to też się zdarza, do nas mówi bezpośrednio, to też jest poznawanie Bożej woli. I my jako uczniowie Jezusa jesteśmy wręcz zobligowani, żeby szukać Bożej woli, poznawać ją. Zresztą Paweł o tym pisze we wszystkich swoich praktycznie listach, wiecie, do Efezjan, do Kolosan, do Rzymian to powtarza. Przytoczę tylko jeden fragment, Rzymian 12:2. A nie upodabniajcie się do tego świata, lecz się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. To jest wezwanie. To jest oczywiście wezwanie. I teraz, kochani, w kontekście modlitwy, poznania woli Bożej i modlitwy zgodnej z wolą Bożą, chcę wam powiedzieć coś jeszcze. Ale żeby zrozumieć, co to takiego, chciałbym to zrobić na podstawie pewnej historii, która jest w Biblii. Jest to historia Dawida. To jest ten moment, w którym on już zasiadał na tronie, już był królem, już ustabilizował swoją władzę, już odniósł szereg sukcesów. Izrael pod jego rządami, jak wiecie, wszedł w taką epokę już naprawdę świetnego rozwoju. I czytamy, to jest druga księga Samuela, rozdział 7, taką oto historię. Drugi Samuela, 7 rozdział od 1 wiersza. Gdy pewnego razu król siedział w swoim domu, a Pan dał mu wytchnienie od wszystkich okolicznych nieprzyjaciół, jego wokoło, rzekł król do Natana proroka: patrz, ja mieszkam w domu z drzewa cedrowego, a skrzynia Boża jest pomieszczona w środku namiotu. Czy widzicie pragnienie Dawida, co on ma w sercu? To jest piękny wzór do naśladowania. Wiecie, to jest postawa godna człowieka wierzącego. Dawid zapragnął w pewnym momencie zbudować Bogu świątynię. I Dawid nie spoczywa, wiecie, na laurach, bo już mu się powodzi, tak? Nie zadowolił się tym, co ma, tym spokojnym czasem. Miał naprawdę świetne zamiary. Ja bym powiedział, słuchajcie, to jest stuprocentowa wola Boża, można by powiedzieć. Tak szlachetny zamysł, tak? Taki wspaniały plan. Nawet prorok Natan, jakbyście czytali dalej, przyklasnął temu zamysłowi, i mówi tam dalej, doskonale, tak, mówi Natan, czyń tak, jak ci serce podpowiada. Jakby się to tak sparafrazować, co on mówi do tego króla. No i żeby nie było, wiecie, to jest serce Dawida. A Dawida serce, to już Bóg dał świadectwo, jakie jest, prawda? Więc wspaniały zamysł, wspaniały plan, a jednak Pan Bóg zawraca proroka Natana z powrotem do Dawida i poleca mu przekazać takie słowo: nie ty zbudujesz mi dom. Więc jakbyśmy się tutaj w tym miejscu zatrzymali, taką pauzę zrobili i byli tymi, którzy to słyszą, to byście właśnie byli w takiej sytuacji. To Bóg nie daje mi takiej możliwości, Bóg odbiera mi taką możliwość, tak, żebym ja tutaj chętny chciał coś zrobić i nie dostaję tego, co Bóg mi jakby odmawia wręcz, można powiedzieć, tak? Zobaczcie, że to w naszym życiu nie jest znowu taka rzadka sytuacja, że nie otrzymujemy tego, czego pragniemy. Ale wspaniałość Bożych zamysłów jest przekraczająca nasze wyobrażenia. Bo to jest Bóg, który mówi dalej tak: nie ty, Dawidzie, zbudujesz mi dom, ale, tak, co zrobię? Co ci obiecuję? Wzbudzę ci potomka po tobie, który zbuduje dom mojemu imieniu i utwierdzę tron jego królestwa na wieki. Tak? Piękna, cudowna Boża obietnica. Nie zbudujesz domu, ale ja ci zapewnię, że twój ród, z twojego rodu wyjdzie potomek, który zbuduje mi dom o wiele lepszy. Chyba wiemy, o kim mowa, prawda? Jaka to obietnica. Ale zwróćcie uwagę na reakcję Dawida. Jak on zareagował, gdy to usłyszał? Gdy poznał wolę Bożą. Zobaczcie, gdy mąż Boży poznaje wolę Bożą, co robi? Czytamy o tym dalej w tym samym rozdziale 7, 2 Samuelowej, od 17 wiersza. Gdy Natan powiedział Dawidowi wszystko zgodnie z tymi słowami i zgodnie z całym tym objawieniem, poszedł król Dawid i usiadł przed Panem i rzekł: kim ja jestem, Panie Boże, a czym jest mój dom, że doprowadziłeś mnie aż dotąd? Ale mało to jeszcze było w Twoich oczach, Panie Boże, gdyż rozciągnąłeś na dom Twojego sługi obietnice Twoje na daleką przyszłość i dałeś mi oglądać przyszłe pokolenia ludzkie, Panie Boże. Zobaczcie, reakcja Dawida na taką wiadomość. On zaczyna swoją modlitwę najpierw od przyznania, że wszystko, co osiągnął, zawdzięcza Bogu. On tu okazuje swoją pokorę. Kimże ja jestem, pyta. Król, tak? Dawid. Uznaje wielkość Boga, wyraża swoje zdumienie nad Bożym planem, bo to jest bardzo dalekosiężny plan, tak? I tym, jak Bóg zajmuje się tak małym człowiekiem. Dawid wyraża swoją wdzięczność. Dziękuję Bogu za wierność. Ale uwaga, uwaga. To, co może nas najbardziej zaskoczyć, to końcówka modlitwy. Przeczytajmy ją, bo na końcu psalmista modli się tak. Tak kończy swoją modlitwę. Wiersz 25. Teraz więc, Panie Boże, potwierdź na wieki obietnicę, którą wypowiedziałeś o swoim słudze i o jego domu i uczyń, jak powiedziałeś. A imię Twoje będzie wielkie na wieki, aby mówiono: Pan zastępów jest Bogiem nad Izraelem, a dom Twojego sługi Dawida będzie utwierdzony przed Tobą. Czy widzicie, o co się modli Dawid? Jakim językiem się modli Dawid? Bóg składa mu obietnicę o utrwaleniu jego rodu. To jest oczywiście zapowiedź przyjścia Mesjasza. Tu chodzi o Pana Jezusa oczywiście, który jest przecież z rodu Dawida. Reakcją Dawida na Bożą obietnicę daną przez proroka, przez pośrednictwo proroka, jest modlitwa, w której na końcu w zasadzie Dawid prosi Boga o to, żeby Bóg co? Spełnił tą obietnicę. Zobaczcie. On prosi Boga o to, powołuje się na to i mówi: Panie Boże, niech spełni się Twoja obietnica. Czy modli się dlatego, że mógłby Bóg nie dotrzymać słowa? W żadnym razie. Bóg zawsze dotrzymuje słowa. Nie ma obietnicy, której by nie wypełnił. Boża obietnica to Boży plan, to Boża wola. I jest to naprawdę wspaniałe. Według mnie ta modlitwa jest super. Jest to wspaniały przykład wiary, pokory i zaufania Bogu. I pokazuje, że reakcją, odpowiedzią człowieka na Bożą wolę, na Boże obietnice, powinna być modlitwa. Modlitwa, wdzięczność i zawierzenie. I wiecie, w Biblii znajduje się bardzo wiele modlitw, w których Boży ludzie modlą się i proszą o wypełnienie obietnic Bożych. Oni się na nie powołują oczywiście, tak? I pierwszy taki przykład to jest Mojżesz. Wiecie, kiedy on się wstawia ze swoimi rodakami, przypomina Bogu obietnicę daną Abrahamowi, Izaakowi, Jakubowi. Powołuje się na Bożą przysięgę i Bóg odstępuje od zła, które zamierzał zesłać. Daniel, tak? Daniel, który odkrywa, że 70 lat wygnania, tak, w Babilonie według proroctwa Jeremiasza, no właśnie się kończy, tak? I co robi? Co robi Daniel? Czeka? Nie przyjmuje obietnicy biernie, ale błaga o jej spełnienie. Błaga o spełnienie proroctwa. Słuchajcie, proroctwo jest powiedziane, on o nie prosi. Prosi o spełnienie, wyznając jeszcze do tego grzechy, niekoniecznie, które on sam popełnił, tak? Modlitwa, kochani, o wypełnienie obietnicy nie oznacza braku wiary, lecz naszą aktywną odpowiedź z wiarą na słowo dane przez Boga. Modlitwa o coś, co zostało obiecane przez Boga, wydaje się na pierwszy rzut oka dziwne, może paradoksalne, dla nas, myśląc po ludzku, tak? Przecież prosimy o coś, co Bóg zapowiedział. Prosimy o coś, co Bóg zapowiedział, tak? My się modlimy o to, żeby Bóg zrobił to, co zapowiedział. Zobaczcie. I taka modlitwa, słuchajcie, to jest przede wszystkim akt współpracy z Bogiem. choć Bóg obiecuje coś, realizacja jego planu często zakłada aktywny udział człowieka. Bóg coś obiecuje, mówi słowo, ale bardzo często Bóg przekazuje człowiekowi coś do działania. Modlitwa taka jest też znakiem, że człowiek przyjmuje obietnicę z wiarą, że włącza się aktywnie do jej wypełnienia. Daniel wie, że wygnanie ma trwać 70 lat, ale nie siedzi z założonymi rękami, a on się modli, on pości, on wyznaje grzechy i dzięki temu może nie przyspiesza proroctwa, ale bierze czynny udział w procesie odnowy. Czy nie jest to zgodne z wolą Bożą? Słuchajcie, modlitwa o wypełnienie Bożej woli, o to, żeby się Boża wola wypełniła i my się o to modlimy, żeby się Boża wola wypełniła, kochani, to w pierwszej kolejności kształtuje nasze serce. Po to jest taka modlitwa, tak? Bo my nie prosimy o to, żeby Bogu coś przypomnieć, bo On nie zapomina, tak? To dla nas jest bardzo ważny moment. My się angażujemy, to my się przemieniamy, to my okazujemy zaufanie. I Dawid, słysząc obietnicę o trwałości swojego rodu, modli się dokładnie tak, z pokorą, tak, z czystym sercem. Modlitwa o spełnienie obietnicy ma sens, bo to nie jest brak zaufania, ale właśnie wręcz przeciwnie, jest to głęboki wyraz zaufania, bo przygotowuje serce człowieka na przyjęcie daru. To po pierwsze. Po drugie, włącza człowieka w Boży plan. Człowiek staje się współpracownikiem Boga. Słuchajcie, sama tylko modlitwa i jesteś już współpracownikiem Boga. Uzdalnia do cierpliwego czekania. Bo wiecie, jak to jest z obietnicami. One są, ale jeszcze ich nie widzimy. Jeszcze nie teraz. Nawet jeśli spełnienie przychodzi bardzo późno, to nas uzdalnia do cierpliwego czekania. I teraz oczywiście takich przykładów, jak się dobrze przyjrzeć, jest więcej. Taki apostoł Paweł w wielu swoich listach o co prosi swoich braci i swoje siostry? O co on ich prosi? O co? Jak się dobrze przyjrzymy, przykład dam wam. Drugi list do Tesaloniczan. Drugi list do Tesaloniczan, 3:1. Paweł pisze tak do Tesaloniczan. Na ostatek, bracia, módlcie się za nas, aby słowo Pańskie krzewiło się i rozsławiało wszędzie, podobnie jak i u was. Więc ja nie wiem, czy widzicie, Paweł prosi bardzo konkretnie. Paweł w ogóle widzi, modlitwa powinna być bardzo konkretna. To jest jakby pierwsza rzecz, która się rzuca w oczy. Ale Tesaloniczanie, do których Bóg, wiecie, jak posłał Pawła. Przecież posłał go według woli Bożej, według prowadzenia ducha przecież, tak? Tam nie głoś, tu nie głoś, tam idź do Europy. I trafił w ten sposób przez Filipi do Tesaloniczan. I prosi uczniów, prosi braci i siostry, wy się módlcie, żeby Słowo Boże się rozkrzewiało. O co on się tak naprawdę, o co mamy się modlić? No zaraz, przecież no kto zlecił tą misję Pawłowi? Sam Pan Jezus, tak? Co obiecał Pan Jezus? Że będzie z nami. Wy idźcie, tak? Po krańce ziemi, a ja będę z wami. Więc to jest z jednej strony coś, co Bóg zleca, tak? Pawłowi i nie tylko. A z drugiej strony Paweł prosi, módlcie się o to. Módlcie się o powodzenie misji. Módlcie się o powodzenie misji, która jest wolą Bożą, tak? Jest Bożym planem. Czy mamy się o to modlić, co jest Bożą wolą? Tak. Mamy się o to, kochani, modlić. To są takie przykłady, w których chciałem wam coś pokazać, ale pokażę wam jeszcze. Bo przejdziemy teraz do Pana Jezusa. I powiedzmy sobie, znacie doskonale modlitwę w Getsemani, tak? Kiedy Pan Jezus modlił się, toczył bój i na przykład wersja w Ewangelii Mateusza w 26 rozdziale 39, Mateusz 26, 39. Jak się Pan Jezus modli? Popatrzcie. Ojcze mój, jeśli to możliwe, niech mnie ominie ten kielich. Wszakże nie jak ja chcę, ale jak Ty. Czy Jezus prosi o coś, co i tak się ma stać? Jezus zna doskonale wolę Ojca. Przyszedł przecież na świat z tego powodu, aby oddać swoje życie za okup. Doskonale wie, że kielich cierpienia to część Bożego planu zbawienia. A jednak modli się, tak? W głębokim ludzkim cierpieniu i zmaganiu. Czy po to, aby zmienić wolę Bożą? Czy zmienić plan Boży? Nie. On się modli, aby się z tym planem zjednoczyć. Takie jest znaczenie też tej modlitwy. I wszystko pozostawia w rękach Ojca, nie jak ja chcę, ale jak Ty. Modlitwa Jezusa nie zmienia tego planu, ale przemienia Jego ludzką wolę. Tak? Przemienia Jego ludzką wolę, która się podporządkowuje woli Ojca. I to jest, moi drodzy, taki doskonały przykład, że mimo znanej obietnicy zbawienia, modlitwa nie przestaje być potrzebna. Jest to miejsce walki duchowej, oddania i posłuszeństwa. Taka modlitwa ma zmieniać nas. To my się poddajemy woli Bożej, kiedy modlimy się o coś, co jest wolą Bożą. I wracając do modlitwy Ojcze Nasz. Tak? Bo modlitwa ta, było nie było, zawiera prośby, które dotyczą rzeczy, które Bóg i tak chce nam dać. Zauważcie to. Nie wiem, czy to widzicie. Bóg i tak chce nam to wszystko dać. Przyjdź królestwo Twoje. Proszę bardzo. Przyjdź królestwo Twoje. Mamy się tak modlić? Czy mamy się modlić, niech przyjdzie królestwo Twoje? Mamy się tak modlić. Pan Jezus nas tego uczy. A z drugiej strony, zobaczcie, Pan Jezus głosi, że królestwo jest już pośród was. Tak? A my mamy się modlić o spełnienie tego objawienia, tej obietnicy. Zwróćcie na to uwagę. Bądź wola Twoja. Tak? Prosimy Boga, niech będzie Twoja wola. Wola Boga zawsze się spełnia. A jednak mamy się modlić, byśmy my ją przyjęli i w niej uczestniczyli. Zwróćcie uwagę, dlaczego jest taka modlitwa. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Czy Bóg troszczy się o człowieka? No oczywiście, Pan Jezus mówi, spójrzcie na ptaki niebieskie, tak? To o ileż wy ważniejsi jesteście, tak? A jednak modlitwa ma wyrażać co? Naszą zależność i ufność, tak? My jesteśmy zależni od Boga, i w ten sposób się modlimy. Daj nam chleba naszego powszedniego. A Bóg i tak chce nam to dać. Odpuść nam nasze winy. Bóg pragnie przebaczać. Ja chyba nie muszę wam tego tłumaczyć, ani udowadniać. A jednak prosi nas, abyśmy przyjęli postawę skruchy, tak? I przebaczali innym. To jest wręcz warunek przebaczenia nam. Nie wódź nas na pokuszenie. No przecież Bóg nie kusi, tak? Powiada list Jakuba. A jednak mamy modlić się, byśmy nie ulegli pokusie i zostali je ocaleni. Kochani, Jezus uczy modlić się o to, co i tak Bóg pragnie dawać, tak? A jednak mamy prosić w duchu prostoty, dziecięcego zaufania, ponieważ w ten sposób, poprzez taką modlitwę, uzgadniamy naszą ludzką wolę z wolą Bożą. Do tego służy taka modlitwa. Uczy nas, że nawet Boże obietnice wymagają naszego otwarcia się, naszej postawy prośby, oczekiwania i pokory. I kochani, przechodzimy do wniosku, tak? Czy modlitwa taka właśnie, gdzie znamy wolę Bożą, jest ona zgodna z wolą Bożą, jest zgodna z Bożą obietnicą. Po co ona jest? Po co jest modlitwa, w której prosimy o coś, co i tak się najpewniej wydarzy? Ona jest nie po to, żeby zmieniać Boże postanowienia i Boga, tak? Ale jest po to, żeby zmieniać nas. Po to jest taka modlitwa. Nawet gdy modlimy się o rzeczy, które Bóg już obiecał, robimy to, aby wyrazić wiarę, wyrazić zaufanie, wejść głębiej w relacje z Ojcem i aby nasze serca były gotowe na przyjęcie tego, co On daje. Amen?